Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma szósta, ścieżka pierwsza. Świtało, gdy Schellenberg wyszedł z gabinetu Himmlera. Rano nie miał już nic do załatwienia, jak tylko czekać na samolot, który miał go zabrać do Berlina. Postanowił, że pośpi dłużej. Był wyczerpany, ale zadowolony z wyniku swojej misji. Był o krok bliżej spełnienia wielkiego celu swojego życia. Nie mógł przegrać tej wielkiej gry. Nawet jeżeli negocjacje nie udałyby się i alianci by wygrali, to zapewne traktowaliby go jako opozycjonistę, człowieka, który chciał zakończyć tę straszną wojnę, co miałoby wpływ na ich stosunek do niego. Gdy się obudził, dowiedział się, że Rudi Belz, pilot samolotu, którym przyleciał do Żytomierza, nie żyje. Poprzedniego wieczoru udał się do pobliskiej wsi, gdzie schwytali go partyzanci i okrutnie torturowali. W odwecie oddział SS spalił wieś i wymordował całą ludność, nie oszczędzając kobiet i dzieci. Drogi na Kaukaz. Faszyści zaszli daleko. Szef NKWD, Ławrecki, stukał potem w mapę rozłożoną na wielkim dębowym stole stojącym na środku jego gabinetu, nad którym pochylali się uczestnicy narady. Daleko gady zaszli i musimy przedsięwziąć wszystkie możliwe działania, aby opóźnić ich marsz na południe. Nie powinniśmy przed sobą ukrywać, że nadszedł decydujący czas tej wojny. Na mapie linia zaznaczająca położenie wojsk niemieckich w sierpniu 1942 roku wyginała się daleko na południe Związku Radzieckiego. Ławrenti Beria to wieloletni funkcjonariusz radzieckiego aparatu policyjnego. W 1938 roku objął stanowisko komisarza spraw wewnętrznych NKWD. Jego pierwszym zadaniem było uporządkowanie chaosu wywołanego czystką lat 1937-38. Kierowany przez niego resort organizował masową eksterminację ludności cywilnej oraz jeńców wojennych w Katyniu. Z jego polecenia organizowano deportację ludności polskiej z terenów zajętych przez wojska radzieckie na mocy układu Ribbentrop-Mołotow oraz przeprowadzano przymusowe przesiedlania m.in. Tatarów krymskich, Czeczeńców i innych mniejszości narodowych. Wszedł w skład Komitetu Obrony, Państwowego Komitetu Obrony w 1941 roku. Mianowany został marszałkiem Związku Radzieckiego. Po śmierci Stalina usiłował przechwycić władzę. 26 czerwca 1953 roku został aresztowany przez Chruszczowa i Malenkowa podczas posiedzenia Prezydium Komitetu Centralnego, prawdopodobnie osądzony i skazany na karę śmierci jako wróg partii narodu. Partyzanci działają bardzo ofiarnie. Beria podszedł do biurka i wziął plik dokumentów. Oto dane dotyczące okresu kwiecień-lipiec tego roku z rejonu niemieckiej grupy Armii Środek. Towarzysze partyzanci zniszczyli 190 parowozów, 716 wagonów i uszkodzili tory o łącznej długości ponad 13 kilometrów. Kilka dni temu Hitler wydał dyrektywę, w której stwierdził, że partyzanci mogą poważnie zagrozić zaopatrzeniu frontu i gospodarczej eksploatacji kraju. Skuteczności działania. Towarzysze, myślę, że na froncie południowym musimy zintensyfikować walkę partyzancką. A czy możemy liczyć na poparcie miejscowej ludności? Wtrącił się Georgij Malenkow. Mam sygnały, że Czeczeńcy gotowi są do współpracy z Niemcami, których traktują jak wyzwolicieli. Inne narodowości popierają Stalina, ale zorganizowanie oporu wymaga czasu, towarzysze. Beria mówił szybko, aby nie dopuścić do pytania, dlaczego podlegające mu kierownictwo ruchu partyzanckiego nie przygotowało wcześniej w tamtym rejonie podziemnych struktur. Powstają oddziały tworzone przez żołnierzy z rozbitych formacji, ale nie prowadzą jeszcze działań na większą skalę ze względu na to, że są rozproszone. Brakuje im broni i materiałów wybuchowych. Plan nasz jest inny. Zaprosiłem na naradę towarzyszy Wsiewołoda Mierkułowa i Pawła Sudoplatowa, którzy od lipca 1941 kierują zarządem operacji specjalnych. Wołodia, najpierw mów ty, zwrócił się do Mierkułowa. Opracowaliśmy plan operacji specjalnej. Mierkułow tęgi, z gruba ciosany, o wyglądzie rosyjskiego mużika, oparł o stół dłonie wielkie jak bochenki chleba i zaczął jednostajnym tonem, jakby mówił o wynikach hodowli świń. Rejon bardzo nam sprzyja, zważywszy, że faszyści tracą rozpęd w warunkach górskich i stają się podatni na atak. Uznaliśmy za celowe rzucenie do akcji specjalnego oddziału, który mógłby atakować znienacka. Mamy jeszcze taki oddział? Malenkow patrzył na niego podejrzliwie. Wiedział, że specjalne jednostki NKWD ponosiły tak ogromne straty w walkach, iż nazywano je jednorazowego użytku. Do sformowania go już przystąpił zaproszony towarzysz Sudoplatow. Biorąc pod uwagę, że walka będzie trwać na wysokogórskich przełęczach, a może nawet na szczytach, rzucamy do boju żołnierzy rekrutowanych wśród członków moskiewskich klubów wysokogórskich. Trenowali na Kaukazie i znają dobrze teren i znają ludzi. Spodziewamy się, że otrzymają pomoc od górali. Dobra myśl. Malenkow był zadowolony. Przekażę towarzyszowi Stalinowi. A kiedy będziecie gotowi? Za 24 godziny. Sudopłatow wyprężył się. Muszę dodać, że na prośbę generała Rokosowskiego wysłaliśmy już kilka oddziałów specjalnych z zadaniem prowadzenia sabotażu na tyłach nieprzyjaciela, a przede wszystkim niszczenia linii komunikacyjnych. Mówił o jednostce, którą stworzył w lipcu 1941 roku. Wówczas Komitet Centralny zaakceptował jego pomysł sformowania zmotoryzowanej brygady specjalnego przeznaczenia, liczącej około 20 tysięcy mężczyzn i kobiet, w tym 2 tysiące cudzoziemców. Dobierano najlepszych sportowców i agentów NKWD. Jednakże nie wspomniał nic o 140 najbardziej doświadczonych funkcjonariuszach NKWD zwolnionych z więzień. Do działania gotowa też jest wcześniej przygotowana specjalna grupa sabotażowa dowodzona przez mojego zastępcę towarzysza Michaiła Orłowa. To doświadczeni bojownicy, mówił dalej Sudoplatow. Przekażę to towarzyszowi Stalinowi, powtórzył Malenkow. A tak na marginesie, towarzysze, powaga sytuacji na południu wymaga naszej obecności tam, na miejscu. Proponuję, abyśmy jak najszybciej wyruszyli do Baku, aby nadzorować działania grup specjalnych. Jeszcze tego samego dnia wieczorem z moskiewskiego lotniska wystartowało kilka samolotów C-47, do których wsiadło 150 członków nowego oddziału specjalnego oraz Beria, Sudoplatow i Mierkułow. Podróż była długa, gdyż ze względu na zagrożenie ze strony niemieckiego lotnictwa radzieckie samoloty leciały do Baku przez Krasnowodsk. Są, dowódco, są! Borys, 17-latek z moskiewskiego klubu wysokogórskiego, mocniej przycisnął do oczu lornetkę. Widzę ich! Na początku samochód pancerny, a z tyłu jeszcze dwa mniejsze. To muszą być SDKFZ 222. Dowódca, porucznik Żaklicki, wziął od niego lornetkę i przyjrzał się niemieckim pojazdom. Wiedziałem, że muszą jechać tędy. Zsunęli się ze skały, z której mieli najlepszy widok na drogę prowadzącą do mostu i schyleni pobiegli w kierunku reszty żołnierzy, którzy, dobrze zamaskowani, gotowi byli do otwarcia ognia. Dzień wcześniej górale z rejonu Nalcika poinformowali ich, że niemieckie oddziały z górskiej dywizji kierują się w stronę wąwozu, którego wejście przecinał rwący strumień z solidnym kamiennym mostem. Wysadzenie go zmusiłoby Niemców do wycofania się i obejścia wąwozu, przez co straciliby co najmniej dwa dni. Radzieccy żołnierze założyli ładunki wybuchowe w podstawie przęsła, które, jak się wydawało, było najlepszym miejscem do wysadzenia budowli. Przewody przeciągnęli kilkaset metrów w bok do stanowiska pod wielkim kamieniem, skąd mieli zdetonować ładunek. Porucznik starał się zachować spokój, ale widok samochodów pancernych przeraził go. Jego oddział miał tylko jeden ciężki karabin maszynowy i trochę pocisków przeciwpancernych. Za mało, aby zniszczyć kilka opancerzonych pojazdów. Liczył tylko na to, że podjadą wystarczająco blisko, żeby jego żołnierze mogli użyć granatów przeciwpancernych. No co innego mógł zrobić? Wycofać oddział? Za to postawiliby go przed plutonem egzekucyjnym, oskarżonego o tchórzostwo. Wiedział, że od tej akcji opóźniającej postępy niemieckiego oddziału zależeć będzie wysadzenie szybów wiertniczych. Nie mogą dostać ani beczki ropy. To jest rozkaz najwyższej wagi, tłumaczył przełożony. Potrzebujemy kilkunastu godzin na założenie ładunków i musisz zatrzymać Niemców przez ten czas, za wszelką cenę, choćbyście mieli stamtąd nie wrócić. Przydzielono mu grupę chłopaków, niedoświadczonych, nieostrzelanych. Kulili się na widok przelatującego samolotu i drżały im ręce, gdy ustawiali karabiny na stanowiskach. To miał być ich pierwszy w życiu bój. To strzelcy górscy, mruknął do żołnierza, który leżał z boku z ręką opartą na dźwigni urządzenia zapalnikowego. Już ich widziałem. Czekać, aż wejdą na most. Jednakże samochody pancerne wyraźnie zwolniły, aż wreszcie zatrzymały się w bezpiecznej odległości. Z tyłu kolumny wysforował się motocykl z przyczepą, który z dużą prędkością zbliżył się do mostu. Zatrzymał się, wzbijając tuman kurzu. Zanim pył opadł, żołnierze zeskoczyli z niego i ukryli się po obydwu stronach drogi, która wznosiła się na kamienistym nasypie. Żaklicki z niepokojem obserwował tę scenę. Co robić? Niemieccy żołnierze nie poruszali się. Dopiero wówczas zrozumiał, że lustrują przez lornetki kamienny łuk mostu, szukając przewodów elektrycznych lub ładunków wybuchowych. Coś musiało wzbudzić ich nieufność, gdyż mijał czas, a oni tkwili niewidoczni za nasypem. I nagle rozległo się ciche puf. Potem drugie, trzecie. Po kilkunastu sekundach powietrze przeciął świst i po obydwu stronach drogi zaczęły eksplodować pociski, wyrzucając w górę kamienie, które opadały na ich stanowiska. Zrozumiał, że żołnierze z patrolu dostrzegli przewody biegnące do mostu lub do ich stanowiska i poprzez radiostację zażądali ostrzelania miejsc, w których mogli kryć się żołnierze radzieccy. Odpalaj! Krzyknął do żołnierza obok. Odpalaj! Ten nacisnął z impetem rączkę zapalnika. Przywarli do ziemi, oczekując wybuchu, który miał rozbić most. Minęło kilka sekund, a powietrze wypełniał tylko gwizd pocisków moździerzowych i huk wybuchów. Odpalaj! Patrzył bezradny na żołnierza, który wyciągał rączkę zapalnika. Nie działa, dowódco. Pociski musiały przerwać druty. Cel pierwszy, samochód pancerny ognia! Żaklicki machnął w stronę stanowiska karabinu maszynowego. Liczył, że uda się zapalić samochód, a jego wrak zatarasuje drogę. Długa seria pocisków wzbiła kurz i kamienie, mijając cel o dobrych kilka metrów. CKM-ista szybko skorygował celownik i następne pociski trafiły w burty samochodów pancernych, ale widocznie nie wyrządziły im żadnej szkody, gdyż niemieckie karabiny maszynowe odpowiedziały pełną siłą, zmuszając ich do skrycia się za kamieniami i przerwania na moment ognia. Żaklicki przywarł do kamienistej ziemi i patrzył z przerażeniem, jak z transporterów wybiegają żołnierze, którzy rozwijają się w teralierę i pochyleni nisko posuwają się skokami coraz bliżej ich stanowisk. Co robić, dowódco? Żołnierz, który miał wysadzić most, wciąż szarpał za rączkę zapalnika. Nie działa. Osłaniaj mnie. Żaklicki rzucił mu pepeszę i wyskoczył zza kamienia. Wydawało mu się, że wie, w którym miejscu wybuch przerwał druty. Pociski zaświstały mu nad głową, lecz zdążył upaść za wielką kłodą zwalonej sosny. Podczołgał się w stronę płytkiego dołu, jaki w kamienistym gruncie wyżłobiła wybuchająca mina moździerzowa. Nie mylił się. Na brzegu Leja dostrzegł sterczące spod kamieni kable. Pociągnął je i splutł mocno. Nie patrzył za siebie. Wolał nie wiedzieć, gdzie są Niemcy, ani nie widzieć swoich żołnierzy, którzy przekonani już, że nie zatrzymają atakujących, usiłowali uciec w góry. Jednak zbyt duża odległość dzieliła ich od ściany lasu porastającego stromy stok, aby mogli tam dobiec. Padali w pół drogi, koszeni seriami niemieckich karabinów maszynowych. Samochody pancerne podsunęły się bliżej i ich strzelcy, jak na ćwiczeniach, strzelali do biegnących żołnierzy. Żaklicki uniósł się na łokciu, tak aby żołnierz z zapalnikiem mógł go dostrzec. Podniósł rękę do góry, dając znak, że połączył przewody. Słyszał, jak pociski głucho trafiają w osłaniający go pień drzewa. Chwilę potem powietrzem targnął wybuch, który zasłonił most obłokiem dymu. Udało się. Był szczęśliwy, że wypełnił zadanie. Gdy opadł kurz, dostrzegł wielką wyrwę pośrodku łuku mostu. Podniósł się i korzystając, że dym i kurz zasłonił go przed Niemcami, kilkoma skokami dopadł do strumienia. Biegł przez chwilę po wodzie, aż wyskoczył na brzeg i chwytając się gałęzi wspiął się na strome zbocze. Nie wiedział, jak długo to trwało. Zatrzymał się, gdy ból rozsadzający mu klatkę piersiową uniemożliwił już zrobienie następnego kroku. Zwalił się ciężko pod gałęzie rozłożystej sosny i leżał tam przez kilkanaście minut, usiłując złapać oddech. Strzały w dole zamilkły. Powróciła górska cisza, którą nagle przerwał warkot silników. Wstał i stąpając ostrożnie po oślizgłym runie, ruszył w stronę miejsca, z którego spodziewał się dostrzec drogę i most. Najpierw zobaczył błękitne spaliny niemieckich pojazdów i szary, prochowy dym, jaki gromadził się w dolince. Potem zobaczył, jak samochody pancerne wolno posuwają się w kierunku mostu, którego dwa kikuty piętrzyły się nad strumieniem. Kilkunastu żołnierzy zsunęło się po stromych brzegach strumienia, aby zbadać rozmiar zniszczeń. Ale już na pierwszy rzut oka było widać, że naprawić mostu się nie da. Inni na drodze układali trupy. Usłyszał kilka strzałów i spośród drzew wyszli żołnierze, którzy jeszcze przez moment trzymali karabiny w rękach, a potem przerzucili je przez ramiona. Wiedział, co to oznaczało. Schwytali kilku jego chłopców, odprowadzili ich do lasu i tam zastrzelili. On, dowódca, przeżył. Jedyny z całego oddziału. Jego oddziału. Czy nie uważacie, towarzyszu profesorze, że wszystkie hotele są takie same? Paweł Sudoplatow ujął protekcjonalnie pod rękę profesora Konstantina Gamsachurdię. Ten sam zapach, te same chodniki. Konstantin Gamsachurdia to pisarz gruziński, ojciec zwiada Gamsachurdii, pierwszego prezydenta niepodległej Gruzji, obalonego w 1992 roku, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Szli szerokim korytarzem hotelu Inturistów w Tbilisi do apartamentu na drugim piętrze, gdzie zawsze odbywały się spotkania i rozmowy, których przebieg trzeba było nagrać za pomocą mikrofonów ukrytych tak, aby rozmawiający o tym nie wiedzieli. Nie wiem, wzruszył ramionami profesor. Nie jeżdżę po hotelach. Był wyraźnie zdenerwowany. Co prawda oddał NKWD wiele nieocenionych przysług, ale w połowie lat 30. kilka razy przebywał w aresztach tajnej policji, oskarżany o opowiadanie antyradzieckich dowcipów i powiązania z nacjonalistycznymi separatystami, którzy zmierzali do wyrwania Gruzji z wielkiej rodziny narodów Związku Radzieckiego, co było zgodne z prawdą. Groziły mu najsurowsze konsekwencje. I aby uniknąć zesłania na Syberię, zdecydował się współpracować z NKWD, jednakże nie zmienił zapatrywań. Tuż przed wybuchem wojny szef miejscowego oddziału NKWD upomniał go, że powinien powstrzymać się od wypowiadania uwag, jakoby pomyślność Gruzji zależała od współpracy z Niemcami. Była to ogromna łaskawość ze strony tajnej policji, która w takich wypadkach po prostu stawiała podejrzanego pod ścianą lub wysyłała do obozu daleko w głąb Syberii. Prawdopodobnie profesor zawdzięczał tak duże pobłażanie ze strony tajnej policji znajomości z Ławrentijem Berią. Partia ma dla was zadanie, profesorze. Ton Sudoplatowa stał się poufały, gdy tylko zasiedli za okrągłym stołem pod wielkim żerandolem nisko zwisającym nad blatem, aby zainstalowane w nim mikrofony dobrze rejestrowały dźwięk, nawet gdyby było otwarte okno i z zewnątrz dolatywał hałas głównej ulicy. Naprzeciw profesora zajął miejsce Sadijach, jeden z najbardziej doświadczonych agentów NKWD. To trudne zadanie, zważając na okoliczności, w których będziecie je wykonywać. Jeszcze się nie zgodziłem, kwaśno zauważył Gamza Hurdija. Niestety obawiamy się, że faszyści mogą wedrzeć się do miasta i będziemy musieli kontynuować walkę po wycofaniu naszych wojsk, mówił dalej Sudoplatow, nie zwracając uwagi na słowa profesora. Partia powierza wam zadanie utworzenia siatki wywiadowczej i sabotażowej, która będzie prowadzić walkę z nazistami. Ja tam umiem pisać książki, wzruszył ramionami Gamza Hurdija. Nie strzelać czy wysadzać mosty. Ale zadanie, które postawiła wam partia, przyjmujecie. No dobrze. Sudopłatow rozsiadł się wygodnie na krześle. Obawiał się odmowy, wobec której byłby bezradny, zważając na zażyłość profesora z jego szefem Berią. Pozostaniecie w stałym kontakcie z doświadczonym towarzyszem Sadijachem. Siedzący cały czas w milczeniu, Sadijach podniósł głowę i zaczął przyglądać się profesorowi tak intensywnie, że ten opuścił wzrok. Pamiętajcie, że na was będzie spoczywał cały ciężar organizowania walki z okupantem, jeżeli oczywiście miasto zostanie zajęte, mówił dalej Sudoplatow. Kłamał. Obawiając się odmowy ze strony Gamza Hurdii, zlecił zorganizowanie siatki wywiadowczej Georgiemu Machiavarianiemu, pisarzowi, znanemu i wpływowemu mieszkańcowi Tbilisi. Przekazał mu poważną sumę rubli i dolarów oraz złota i srebra na finansowanie działalności partyzanckiej. Idźcie sobie teraz do parku porozmawiać o sprawach organizowania siatki. Sudoplatow wstał i wyciągnął rękę w stronę Gamza Hurdii. Słuchajcie uważnie, profesorze, doświadczonego towarzysza Sadijacha, gdyż od tego może zależeć wasze życie i waszej rodziny. Faszyści są bezwzględni. Pozostał w apartamencie jeszcze przez pewien czas, gdyż rozmowa z Gamza Hurdiją była krótsza niż się spodziewał i do spotkania z następnym agentem pozostało mu jeszcze trochę czasu. Miał wszelkie powody do zadowolenia. Zorganizowany przez niego oddział wysokogórski spisywał się dobrze, opóźniając marsz Niemców. Dzięki temu zespoły dywersyjne przywiezione z Moskwy mogły niszczyć urządzenia, na których Niemcom tak zależało. Największym ich osiągnięciem było wysadzenie szybów naftowych w Mozdoku, tuż przed przybyciem niemieckich oddziałów. Musiałoby minąć wiele miesięcy, zanim by się im udało ugasić pożary i odbudować instalacje niezbędne do wydobywania i przerabiania ropy naftowej. Straty były ogromne. Chłopcy z klubów wysokogórskich nie mieli żadnych szans nawiązania równorzędnej walki z żołnierzami niemieckich dywizji. Jednakże los tej ziemi miał rozstrzygnąć się w innym miejscu, w starciu milionowych armii. Inny front. 10 kwietnia 1942 roku, punktualnie o 10:30, szef sztabu amerykańskich wojsk lądowych, generał George Marshall i doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych, Harry Hopkins, weszli do sali konferencyjnej na pierwszym piętrze. W głębi, pod ogromnym obrazem przedstawiającym wyprawę Kitchenera przeciwko Mahdiemu, stał gospodarz spotkania, szef sztabu imperialnego, generał Alan Brooke. George Marshall, amerykański dowódca wojskowy i polityk, szef sztabu generalnego podczas wojny. W listopadzie 1945 przeszedł na własną prośbę na emeryturę. W latach 1947-1949 na stanowisku sekretarza stanu opracował plan pomocy gospodarczej dla państw Europy Zachodniej, nazwany od jego nazwiska, za który w 1953 roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Harry Lloyd Hopkins to najbliższy i najbardziej zaufany doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Roosevelta. W marcu 1941 prezydent powierzył mu rozeznanie potrzeb i kierowanie dostawami materiałów wojennych na mocy ustawy Kongresu Lend-Lease. Z tej racji wielokrotnie przebywał w Londynie i Moskwie, konferując z Winstonem Churchillem i z radzieckim dyktatorem Józefem Stalinem na temat amerykańskiej pomocy. Po śmierci Roosevelta działał na rzecz utrzymania dobrych stosunków z ZSRR. Alan Brooke, brytyjski oficer, jeden z najbardziej interesujących strategów II wojny światowej. W 1940 roku dowódca II Korpusu Brytyjskich Sił Ekspedycyjnych we Francji. Kierował obroną Dunkierki. Był również zręcznym politykiem. Był jednym z najbliższych doradców premiera Winstona Churchilla, ale nie potrafił się porozumiewać z generałem George'em Marshallem, do którego czuł antypatię. Witam pana, panie generale. Brooke wyciągnął rękę w stronę Marshalla. Ten popatrzył badawczo na Brooka. Zawsze zaskakiwał go niepozorny wygląd najsławniejszego brytyjskiego żołnierza. Cieszę się z tego spotkania, generale. Uścisnął rękę Brooka. Mam nadzieję, że podróż panów minęła bez większych komplikacji. Brooke kontynuował obowiązkową wymianę grzeczności. Londyn wita was piękną pogodą. O tej porze roku nie zawsze tak jest. Członkowie obydwu delegacji zajęli miejsca za długim mahoniowym stołem. Rozpoczynały się negocjacje na temat amerykańskiego planu prowadzenia wojny w Europie. Marshall przyjechał, aby uzyskać od Brytyjczyków zapewnienie, że wspólnie z Amerykanami przygotują inwazję na kontynent. Plan, który opracował i przedstawił 1 kwietnia prezydentowi Rooseveltowi, przewidywał, że 15 września 1942 roku 6 dywizji, w tym 5 amerykańskich, 3 piechoty i 2 pancerne, na pokładach brytyjskich okrętów wyruszy do ataku na brzeg Francji. Wspomagać je będzie 5800 samolotów, w tym 2500 brytyjskich. Po wdarciu się na brzeg żołnierze wojsk desantowych utworzą silnie bronione przyczółki. Wkrótce wsparłoby ich 12 dywizji dosłanych z Anglii. Na tym zakończyłby się pierwszy etap operacji wyzwalania Europy, któremu nadano kryptonim Sledgehammer. Przez następne miesiące siły we Francji miałyby być rozbudowywane w tempie 100 tysięcy żołnierzy tygodniowo. Gdy liczebność wojsk alianckich osiągnęłaby 1 milion żołnierzy, czyli 30 dywizji, wówczas uderzyliby w głąb Francji, wyzwolili ten kraj i ruszyli na stolicę III Rzeszy. Ten etap operacji, który miał być decydujący dla losów II wojny, nazwano Roundup. Tajna wojna Hitlera. Taśma szósta, koniec ścieżki pierwszej.